Proszę Państwa, świat się zmienia, to dzisiaj już nie jest kwestia informacji, ale jest to stwierdzenie faktu, to truizm. Popatrzmy się, przyjrzyjmy się jednej sytuacji, którą chcę dla Was opisać. Marketing to temat, który jest w Europie według mnie najmniej zeksplorowanym i najmniej znanym tematem. A nie będę teraz wyjaśniał dlaczego, ale kontynent europejski jest wciąż najmniej konkurencyjnym kontynentem ze wszystkich i najmniej przygotowanym do konkurowania w dzisiejszym świecie ze wszystkich kontynentów. Polska na szczęście jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się krajem pod kątem rozwoju wiedzy w Europie. A największym takim obszarem zacofania oczywiście jest Europa Zachodnia, ale to Państwo myślę, że już o tym wiecie. Świat się bardzo zmienia. Natomiast dzisiaj będę mówił o tematach, które dotyczą tych zmian, ale w takim przełożeniu, ale co to znaczy dla mnie, jeśli mam firmę? Co to znaczy dla mnie, jeżeli pracuję w firmie? Co to znaczy dla mnie, jeżeli działam w marketingu? No i zwróćcie uwagę, hasło główne to jest hasło pod tytułem dlaczego reklama nie działa? Bo reklama dzisiaj już nie działa w takim rozumieniu tak zwanego marketingu 1.0, marketingu 1.0. Będę dzisiaj o tym mówił, ale uwaga. Część teoretyczna, którą pokażę, taki przegląd historyczny będzie miał na celu nie to, żeby się pochwalić, że ja wiem, co to jest 1.0, 1.2, ale żebyście Państwo zauważyli, jak się zmieniał tak zwany mindset, czyli spojrzenie na marketing, bo dzięki temu będziemy o wiele lepiej rozumieć to, co się dzieje dzisiaj tutaj dla siebie. Proszę Państwa, ostatnio miałem taką rozmowę z konsultantem. My jako firma, ja proszę Państwa nie będę mówił o naszej firmie. Dzisiaj w ogóle jesteśmy firmą konsultingową, ale to jest najmniej istotne dla Państwa. Najbardziej istotne jest to, czy ja mam dla Was to, co Was interesuje. Więc będę skupiał się na Was, a nie na swojej firmie. Jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć coś o nas, to po naszym spotkaniu zapraszam. I spotkałem się ostatnio z konsultantem, który z nami zaczyna współpracę i on mówi do mnie tak. Słuchaj Krzysztof, jeżeli ja wchodzę do firmy i firma mnie zaprosiła, bo chce, żebym przeanalizował działanie firmy i pomógł. Nie będę mówił nawet w jakiej dziedzinie. To zawsze robię najpierw taką ewaluację, taki audyt. I on mówi, jak ja przeprowadzę ten audyt, no to wtedy mam szansę, jak przedstawię wyniki audytu, pokażę swoje know-how, jakby wejść dalej i wykonać pewną pracę. To może być praca marketingowa też. A ja mówię mu w ten sposób, no fajnie, że tak robisz, tylko jaką ma skuteczność? On mówi, niezłą, bo zdobywam 2 klientów na 10. A ja mówię, jeżeli zmienisz sposób myślenia i działania, jeżeli wprowadzisz sobie 5. generację i zrozumiesz, że reklama dzisiaj nie działa, przekaz bezpośredni nie działa, to doprowadzisz do tego, do czego my doprowadzamy. Mianowicie, kiedy my wchodzimy do klienta, to klient już chce z nami pracować. Audyt jest jedynie częścią procesu. I teraz jest wiele osób w dziedzinie konsultingu, chociaż ja mówię o marketingu, ja Wam tylko daję przykład, bo ja będę wrzucał bardzo dużo przykładów, niestety jestem praktykiem, więc jak ktoś przyszedł po teorię, to dostanie, ale będzie większość praktycznych rzeczy. I co się dzieje? Klient mówi, ja już chcę pracować, to realizuj. Tak a propos, nie ma wtedy problemu ze sprzedażą obszaru audytowego, prawda? Bo on też wierzy to, że będzie to się działo. Czyli jeżeli miałbym narysować linię, najpierw rozpoznanie tematu, a później wchodzi druga linia, czyli samo wdrożenie i praca z klientem, to u tego konsultanta było tak, wchodzę do klienta po to, żeby zbudować fascynację, po to, że on ze mną pracował. A cała rzecz jest taka, dzisiejszy świat idzie w takim kierunku, że ty możesz zbudować fascynację, zanim klienta zobaczysz, a reszta to już jest realizacja. Przyjrzyjmy się w związku z tym, jak do tego doprowadzić. Content marketing. I teraz ktoś zada pytanie, dlaczego Krzysztof mówisz od razu, nagle skracasz do content marketingu? Kochani, krótka piłka. Jak możecie być tu 3 minuty i wyjdziecie z tym z 85% wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby zrozumieć kwintesencję dzisiejszego marketingu. I proszę Państwa, jeżeli ja content marketingiem doprowadzam do tego, że się pozycjonuję w głowie klienta jako dostarczyciel wiedzy ważnej dla niego. Zauważcie, co ja do Was powiedziałem. Nieistotne jest, co ja potrafię, co ja wiem. Istotne jest, czy Wy dostajecie to, co potrzebujecie. Nie jest istotne, jak wejdziecie do sklepu, co tam jest. to was nie interesuje. Interesuje was, czy jest tam coś, co was interesuje. No chyba, że nie macie pojęcia, co chcecie kupić, no to wtedy ten wybór jest ważny, ale zawsze jest jakiś rodzaj inności. A więc popatrzcie się, jakie słowa się pojawiają. Pojawia się słowa fascynacja, której Europejczycy się boją. Europejczycy boją się słowa fascynacja. My byśmy chcieli być tacy troszkę zachowawcy, elegancy. No jak mogę myśleć, że klient będzie zafascynowany tym, co ja robię? No nie można. To trochę takie zadufanie w sobie, nie? Ale teraz jest pytanie, czy fascynację musisz budować tym, że ktoś skacze jak małpa w cyrku? Czy możesz tym, że uchwycisz to, co dla niego jest istotne, dostarczysz takie elementy, że jemu czapka spadnie? A więc content marketing prowadzi do tego, że w pewnym momencie, kiedy ty normalnie byś położył na stole swój produkt, nie robisz tego, to klient do ciebie dzwoni i mówi: słuchaj, a czy ty możesz ze mną współpracować? Czyli jeżeli popatrzymy się na, teraz na skrót marketingowy, jeżeli chcecie zapamiętać największe hasło, najważniejsze hasło w marketingu przez najbliższe lata, ja nie wiem, co będzie za 6 lat. Nikt nie wie. Ktokolwiek wam to powie, proszę państwa, to ryzykuje bardzo dużo. Otóż hasło pozycjonowanie. Oczywiście nie mówię o pozycjonowaniu strony internetowej. Pozycjonowanie. Ktoś powie, ale to nic nowego. Nie, to bardzo nowa rzecz. Bo sposób, w jaki się pozycjonujesz oraz jaki to ma wpływ na klienta, który decyduje się, żeby z tobą współpracować. Uwaga, nie kupić twój produkt, tylko współpracować, bo jak ty próbujesz komuś coś sprzedawać, to już przegrałeś. Ja nie znoszę sprzedaży. Natomiast uwielbiam powodować, żeby klient chciał kupić. I to nie jest gra słów. Tak? W związku z tym pytanie brzmi, ale jak się pozycjonować w głowie klienta? Większość z państwa, którzy mają mniej niż 30 lat, was reklamy denerwują. Jeżeli do was by przyszła dzisiaj reklama, to nie zwrócicie na nią uwagi. Ale jeżeli dostajecie content, informacje, to zwraca waszą uwagę. Ba, jak on przyjdzie taki, to mówicie: dajcie mi jeszcze taki, taki, taki. I ktoś powie: to jak ja mam wiedzę rozdawać? No normalnie tak. Tylko musisz to robić nie w taki sposób, to ja rozdam tylko kawałek, żeby klient się przekonał, że więcej musi ode mnie kupić. Jak masz takie podejście, już przegrywasz. To ma być full speed, to ma być otwarcie pełne, bo w ten sposób zdobywasz zaufanie klienta. Oczywiście to nie wszystko i to jest też nowość dla Europejczyka. No jak ja mogę wiedzę swoją rozdawać? Popatrzcie się państwo teraz na następującą kwestię. Za chwileczkę wjedziemy w świat kosmosu. Paradygmat. Przeczytajcie, co to jest. I żeby zrozumieć, co to jest paradygmat, popatrzmy się historycznie na to, co się działo w ostatnich latach. Oczywiście część tych lat nie dotyczy was, bo jesteście za młodzi, ale parę osób może to pamięta. Napoje gazowane, woda. Coca-Cola, Pepsi-Cola, różne inne tematy. Proszę państwa, jak siedzicie dzisiaj przy stole w gronie 20 osób i ktoś zada pytanie, czego się napijecie, to w większości usłyszymy jakie hasło? Wody. Wody się napijemy. 30 lat, gdybym to powiedział, to by powiedzieli, chyba jesteś wariat. Przecież jest jeszcze sok pomarańczowy, jest Coca-Cola, Pepsi-Cola, różne inne rzeczy i tak dalej. To się tak zmieniło, że jak ja o tym mówię, to ktoś mówi zaraz. 30 lat temu już nie było dinozaurów. Tak a propos dla młodzieży. Popatrzmy się dalej. Palenie papierosów. Proszę państwa, dzisiaj nikomu do głowy nie przyjdzie, będąc u kogoś w domu, czy mogę zapalić, nie? To w ogóle nie mieści się w żadnych już kanonach. Wszystko jedno, gdzie, co i jak. 40 lat temu takie pytanie nawet nie istniało. Ktoś wyciągał papierosa, palił i jak ktoś poprosił, wiesz, ale proszę nie pal, to był taki zgrzyt wewnętrzny, wiesz, taki trochę jesteś upierdliwy, a przecież jestem twoim gościem. Kolejna sprawa. Ochrona środowiska, zachowanie jakieś... 30 lat temu ktoś mi powiedział, wiesz co, w Holandii miałem taki wypadek, że zostawiłem samochód na podjeździe tam u kogoś. Na chwilę wszedłem do domu. Kiedy wyszedłem z domu, stała policja, to było, mówi, 1,5 minuty. Dlatego, że zatelefonował, akurat policja przejeżdżała, ktoś, że był włączony samochód na podjeździe. I wtedy to było wariactwo. Mówi, co ty się przyczepiasz? A dzisiaj popatrzcie państwo, ja siedzę w samochodzie, stawiam pod tym i jest zimno. Mówię, wyłączyć czy włączyć? Bo chwilę mi jeszcze, żeby nie, prawda? Dla nas to jest naturalne. Dlaczego do państwa o tym mówię? Bo to jest ta zmiana mentalnościowa, którą my zauważamy, dopiero jak ktoś nam zwróci uwagę. Oczywiście na tle lat, które przeżyłem, jest mi łatwiej to zobaczyć. Proszę państwa, segregacja śmieci, już nie będę tego rozwijał, jak teraz podchodzimy, jak wyglądała kiedyś. Oczywiście jeszcze nie wygląda idealnie, ale coś innego. Kto wprowadził segregację śmieci w Polsce? Kto wprowadził? Dzieci. Segregacja śmieci, dzieci, tak? Dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, segregujemy, co rodzic powie, nie? Spadaj, gówniarzu. Ciężko, nie? Uwaga! Popatrzmy się teraz na pewną ewolucję, która nastąpiła na przestrzeni około 100 lat i ona nam pokaże, jak działa element na początku ciekawości, pomysłu, później narzędzia, później po prostu czegoś, co jest często w naszej rzeczywistości, a później następuje taka transformacja, że po prostu to jest niepotrzebne. Kiedy pokazał się pierwszy samochód, słuchajcie, przed samochodem szedł gość, który machał flagą, a ludzie krzyczeli diabeł. I większość mówiła, że to się nie przyjmie. Zresztą sam, a propos marketingu, sam Henry Ford powiedział, że gdybym słuchał klientów, to bym wyprodukował lepszego konia, a nie Forda FT. Tak a propos podejścia do kreatywności. Później dziwadło. Dlaczego napisałem po co mi komputer? Bo na początku lat 90. jak się pojawiły komputery, to większość ludzi w wieku powyżej 40 lat powiedziało, a po co mi komputer? Ja dawałem sobie radę dotąd bez, to sobie dam radę dalej. Tak? Tak jak dzisiaj smartfon, prawda? Popatrzcie się. Później to był prestiż. Nie każdego było stać, ale to już był środek transportu. Później transport. Patrzymy na kwestię samochodu. Później inne możliwości. Samochód dawał inne możliwości, gadżety, prędkość, moc, zabawa, wyścigi, cuda, inne, marketing, oczywiście Formuła 1. A później brak uwagi w pewnym momencie. No samochód stał się samochodem, nie? Takim jest, taki jaki jest, jeździ się nim, już nikt się nim nie podnieca, chyba że to jest jakaś tam sytuacja dla kogoś młodszego, kto pierwszy samochód kupuje i tak dalej. Generalnie środek transportu, ale teraz patrzcie, teraz się pojawiają samochody autonomiczne, czyli co? Nagle kierowca przestaje jeździć. Nagle w ogóle cała ekscytacja jeżdżenia samochodem spada. I wiecie co? Być może kiedyś znikną w ogóle samochody, bo będziemy podróżować inaczej. Popatrzcie, jaka nastąpiła ewolucja sposobu myślenia. Od diabła przez normalność po eliminację. I pamiętajmy o tym, musimy mieć respekt do tego, że to nie jest kwestia tego, że się tak urodziłaś i tak będzie. Przedtem beczkę, jak wymyślono, to ona przez 300 lat była taka sama. Dzisiaj cykl życia produktu, wiemy o tym, jest 3 miesiące, 4 miesiące, samochód 2,5 miesiące. Ten respekt nam jest potrzebny po to, żeby wczuć się to, co za chwileczkę Państwu pokażę. Popatrzmy się teraz na taką rzecz. Wyobraźmy sobie, że ktoś pływa między Chile a Argentyną 365 dni w roku. I teraz to jest sztorm. Tam jest sztorm w kategoriach Bałtyku. Pytanie brzmi, co byście powiedzieli o gościu, który wychodzi w 253 dniu na pokład i mówi, niech szlak trafi, znowu sztorm. A to jest wokół przylądka Horn. Co byście o nim powiedzieli? Że jest lekko przesunięty w fazie, nie? No przecież tam sztorm jest cały czas. A teraz popatrzcie się na taką rzecz. Jaki on ma wpływ na sztorm? Może go ogarnąć? I teraz patrzcie się, bardzo ważna informacja. My jako społeczność europejska jesteśmy jedynym, obok też Ameryki Północnej, obszarem kulturowym na świecie, który uważa, że rzeczywistość można ogarnąć. Ani Azja, daleka, bliska, ani Arabowie, ani Hindusi, ani Afryka. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to jest niemożliwe i mają to we krwi kulturowo. Dlatego są lepiej przygotowani do absorpcji tego, co się dzieje, do ekonomii chaosu. I teraz uwaga. Wyobraźcie sobie, że wybucha sztorm z prawej, dodatkowy drugi, a później trzeci, czwarty z lewej, z tyłu uderza następny, 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 następny i uwaga, od dołu wybuch wulkanu, a następnie od góry wyładowania jakieś tornado i tak dalej. Witam w 2023 roku. Pandemia i wojna w Ukrainie to nie jest powód, dla których my dzisiaj mamy jazdę. Oczywiście to też jest powód. Pandemia i wojna w Ukrainie to jest wynik tego, co za chwilę Wam pokażę. W związku z tym jedną z najgorszych rzeczy, którą możecie przynieść do domu, to przyjść do domu i powiedzieć swoim najbliższym albo w pracy, wiesz co, kurczę, już chciałbym, żeby to się skończyło. Ta wojna, że... no oczywiście chcemy, żeby się wojna skończyła, tak? Ale w takim sensie, żeby się wreszcie uspokoiło. Proszę Państwa, zaraz pokażę, dlaczego się nie uspokoi. I dlaczego... Mimo, że ta tragedia w Ukrainie jest absolutnie tragedią i wszyscy trzymamy, myślę, kciuki, żeby to jak najszybciej się rozwiązało pozytywnie, to wcale nie jest coś, co jak się zakończy, pandemia się zakończy, my relatywny spokój osiągniemy. Nie. I zaraz Wam pokażę dlaczego. I to nie jest czarnowidztwo. Ale teraz mam takie pytanie. Jeżeli jest 7 sztormów plus wybuch wulkanu i jeszcze tornado, czy wiemy, co się wydarzy za 2 godziny na tym oceanie? Wiemy czy nie? Jesteśmy w stanie zdefiniować? Nie. A wiemy, że się wydarzy? Rozumiecie? Zauważcie. Wiemy, czy się wydarzy? Znaczy, co się wydarzy? Nie. A wiemy, że się wydarzy? Tak. jazda będzie bez trzymanki. I teraz dobra informacja. Ja dzisiaj tutaj tego nie będę pokazywał, ale kiedy wejdziecie sobie na mój kanał YouTube, ostatnie ileś tam 20 filmów, ja pokazuję, co to jest antykruchość, jak sobie dawać radę w tej rzeczywistości. Ktoś powie, panie, miałeś pan mówić o marketingu, a pan mówisz o takich rzeczach. Tak, dlatego, że my to musimy osadzić w realiach, bo inaczej będziemy się denerwować pierdołami i zapomnimy o tym, co mamy na celu. A na celu mamy marketing. W związku z tym zobaczmy, jakie jest zaplecze. To jest tranzystor w latach 70. Słyszycie? Jak lampowe się skończyły tematy i wszedł tranzystor, to on tak wyglądał. 50 lat później układ scalony, uwaga, układ scalony, który jest wielkości takiej, o takiej, popatrzcie się jakiej, takiej, nazywa się Wafer Scale Engine 2. Co to jest? To jest układ scalony, który zawiera w sobie pojemność, wielokrotność takiego tranzystora. Nie każdy sobie szybko pomyśli w głowie, ile takich tranzystorów, jeśli chodzi o pojemność, mieści się w tym układzie scalonym. Ktoś ma odwagę powiedzieć? Zgadnijcie, ile? Nie każdy sobie w głowie powie. Śmiało. Ktoś wie? No, jakieś hasło. Śmiało.
Kilka miliardów.
Kilka miliardów. Kilka miliardów, ktoś powiedział, ale mu odrąbało mu, nie? No jak? Taki jeden, kilka miliardów? No człowieku, co ty opowiadasz? Popatrzcie się, proszę Państwa. 2,6 biliona tranzystorów. 2600 miliardów. Pan się pomylił tylko o 2555 miliardów. Ale był Pan blisko. Oczywiście, że tak. I teraz, proszę Państwa, jeżeli tak się dzieje, to pytanie brzmi następujące. Czy to hasło jest zrozumiane? To jest chińskie powiedzenie. Doświadczenie możecie wyrzucić do kosza w większości obszarów, ponieważ niewiele Wam pomoże. Oczywiście są obszary, które do doświadczenia wykorzystacie, jak wiecie ja. Jest jeszcze jedno powiedzenie. Benjamin Franklin powiedział ponad 200 lat temu, doświadczenie to najdroższy nauczyciel, ale są idioci, którzy tylko uczą się od tego nauczyciela. Ok? I teraz patrzmy się. To jest chaos. Czy Wam się podoba to, co tu widzicie? No odpowiedź statystyczna brzmi oczywiście, że nie czuję się komfortowa, jak na to patrzę. Proszę Państwa, mamy naraz tyle sztormów i tych sztormów będzie przybywać. Dlaczego? Bo jeżeli my budujemy tego typu mechanizmy, przyrost informacji, który następuje, zaraz Wam pokażę, jaki jest, powoduje, że nasze mózgi tego nie ogarniają, ani systemy tego nie ogarniają. W związku z tym robi się coraz większy chaos i dlatego możecie się spodziewać, że za rok, dwa, poprzez to, że nie panujemy na tym wszystkim, będą narastać różnego rodzaju ruchy w bardzo różnych kierunkach, od politycznych, społecznych i tak dalej. Nie znaczy, że będzie tragedia, ale 14% populacji europejskiej dzisiaj ma zdefiniowaną depresję w różnym stanie. Czyli około 25-35% osób w Europie ma depresję. Wśród osób jesteście Państwo niektórzy w takim stanie. Statystycznie oczywiście mówię. Różne stadia. Ja nie mówię, że ktoś jest załamany i nie może się podnieść z fotela. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że my czekamy cały czas na to, aż się skończy ten cały rozgardiarz. Jeżeli Wy stoicie w kolejce do sklepu, do którego wiadomo, że nigdy nic nie dojedzie, to co się buduje w ludziach? Poczucie frustracji, złości, a z czasem, jakby mieli stać, a nic nie przyjeżdża, depresji. Macie zdefiniowaną w tym momencie organoleptycznie, dlaczego dzisiaj statystyczny Europejczyk działa maksymalnie na 80% swoich możliwości. Bo od 3 lat jesteśmy w takim napięciu jako Europejczycy, czekając na to, że się poprawi i przechodząc przez turbulencję tego, co się dzieje wokół nas, że my jesteśmy zmęczeni, a człowiek ma 2 systemy w sobie. Jeden system jest wypoczynkowy, ale drugi jest aktywny. A my jedziemy na aktywnym cały czas, w związku z tym wypoczynkowy się zniszczył do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie egzystować. To jest taka trochę dla Was, dla większości z Was abstrakcyjna wiedza, ale ona nie jest abstrakcyjna w momencie, kiedy sobie otworzycie właśnie na kanale YouTube film, który o tym mówi. Ale bezpłatny oczywiście. I teraz uwaga. Nie lubicie tego. Nie lubicie tego, ale to jest bardzo często nasza sytuacja. A teraz jest pytanie. Mamy te trzy środowiska. Jedno środowisko to jest gość, który idzie na linię, balansuje. Drugie środowisko to jest przepaść pod spodem, ta przepaść, załóżmy, że to jest 2 kilometry. I mamy trzecie środowisko, ten gąszcz. W którym środowisku chcielibyście być dla swojego bezpieczeństwa? Chyba jest jasna rzecz, prawda? Ani na tej linie, ani tym. I nagle się okazuje, że mentalnie możemy się przestawić w to, że chaos daje nam relatywnie wyższe bezpieczeństwo niż nie. I tak myśli Chińczyk, Japończyk, tak myśli Hindus, Singapurczyk, tak myśli Arab, tak myśli Pers, czyli Irańczycy, bo to nie Arabowie, tak myśli Egipcjanin i tak myśli Kameruńczyk. I tak myśli Ameryka Łacińska. Oni to wiedzą, my nie. My cały czas próbujemy ogarnąć rzeczywistość, czyli zamknąć w kapsułkę. Totalnie niepraktyczna rzecz. Teraz jest pytanie, co to znaczy dla nas? Dopóki nie zaczniemy otwierać oczu w tym kierunku, niestety nie będziemy w stanie egzystować w żadnym wymiarze, nawet w marketingu. Bo marketing to nie kreatywność, proszę Państwa. Wiele osób idzie do marketingu po staremu, mówi, ja lubię marketing, bo lubię być kreatywny. Marketing, w marketingu kreatywność jest funkcją systemowości, wiedzy i tego, co dzisiaj pokażę, szczególnie w szóstej generacji. Oczywiście kreatywność marketingu to jest potrzebna, ale ona jest bezwartościowa, jeżeli istnieje sama dla siebie. Jak ktoś jest tylko marketingowy i nie ma wiedzy, to niech szybko wylatuje z marketingu, bo będzie tylko powodował swoją, a przede wszystkim klientów frustrację. Uwaga! I teraz jest niesamowita rzecz. Czy Państwo wiecie o tym, że ludzkość przez ostatnie 1000 lat przechodziła 3 katarakty? Katarakta to jest taki próg na rzece, nie da się go przepłynąć, trzeba przenieść łódkę albo powolutku przepłynąć, bo są skały i tak dalej. To jest taki próg, który jakby przepuszcza nas dalej. Pierwsza katarakta to był rok 1500. Ludzkość przed 1500 rokiem nie miała w głowie hasła rozwój, ponieważ on był niemożliwy, bo nie było do tego zasobów. Oczywiście rozumiany rozwój w taki sposób, że ja myślę o tym, jak sobie na przykład rozbudować coś i tak dalej. Człowiek jak się urodził chłopem, był chłopem, rzemieślnikiem, szlachcic, szlachcicem. Można było pomnożyć bogactwo tylko w dwojaki sposób. Albo na kogoś napaść, ukraść, albo można było dostać w nadaniu, w spadku. Okay? Przychodzi rok 1500, Kolumb płynie do Ameryki. On myśli, że to jest co? Że to jest są Indie Zachodnie. On boi się powiedzieć na głos, że to jest coś innego, bo by go spalili na stosie. Ale pojawia się gość, też Włoch, który też płynie i on ma odwagę. W 1500 roku, w tych latach, on był odkrywcą Ameryki, nie wiem czy wiecie, Amerigo Vespucci, bo on pisał listy. I on to wszystko opisywał, dlatego to on miał przypisane. Dlatego Ameryka nazywa się Ameryką. Amerigo, Ameryka, tak? I teraz patrzcie się, co się dzieje. Ten gość nagle mówi, to jest inny kontynent. Jakie to obrazoburcze? Takie osoby jak Heweliusz, takie osoby, które ogłaszały, że ten świat jest inny, Kopernik, były w pewnym momencie napiętnowane. No Kopernika nie wykończyli z trzech powodów. Raz, że mieszkał w Polsce, tak? I był księdzem, no i oprócz tego był Niemcem i kobietą. To my tylko wiemy, ale to pozostawcie w tajemnicy marketingowej. Natomiast wiele osób zostało napiętnowanych za to, że śmiały zmienić porządek świata. Ale później pojawił się zaraz po nich Michał Anioł i Leonardo DiCaprio. Zgadza się? Tak? I co on powiedział? On powiedział, że świat może być inaczej. Gość się tak patrzy na bok. Ty, on chyba się mu pomyliło, bo to nie DiCaprio, tylko Da Vinci. Zgadza się. Ja sobie żartuję, tylko sprawdzam, czy gość nie śpi. A, super. Wspaniale. Dogadaliśmy się. I teraz uwaga. Ich nie pali się na stosie, ale on mówi, że można inaczej. Ludzkość dostaje informacje. Dlatego co? Renesans, tak to się nazywa. Można inaczej. Ale czy ludzkość miała zasoby, żeby można inaczej? Odpowiedź brzmi nie. Nie miała zasobów, żeby można było inaczej. Ponieważ wtedy, nawet jak ktoś chciał coś zmieniać, nie miał jak. Bariery społeczne i wszystkim finansowe. Nie było zasobów, żeby inwestować. Jak ktoś miał nadwyżkę finansową, to ją zjadł za 2 lata, bo była susza. Rozumiecie? Jak mu urosło więcej. W związku z tym ludzkość powolutku zaczęła dokonywać zmian. Luther, Calvin, tak? Te zmiany, które następowały. Przychodzi rok 1850. Co się wydarzyło w 1850, proszę Państwa? Prosta rzecz. Mianowicie odkryto, że można wykorzystać paliwa kopalne i człowiek mógł wyprodukować 10, 15, 20, 30 razy więcej niż zjeść. Pojawiły się zasoby na inwestycje. I teraz. Pojawił się kolonializm. Kolonializm, czyli nagle świat zaczął się totalnie zmieniać. I tak, samochód, samolot, internet, za chwileczkę pojawiły się oczywiście rakiety i tak dalej i przepływ informacji. To była druga katarakta. Człowiek nie tylko wiedział, że można zmieniać, ale miał zasoby, żeby zmieniać. Nastąpiło ogromne przyspieszenie informacji. A jakie przyspieszenie informacji? Popatrzmy się teraz, jakie przyspieszenie informacji. Wyobraźcie sobie, że ta sala to jest rok 1980 i ona reprezentuje wszystkie informacje, które przepływają przez świat w roku 1980. Pytanie brzmi, ile takich sal reprezentowałoby dzisiaj przepływ informacji? Ktoś z Państwa ma śmiałość powiedzieć? Okej? Już nie boicie się wejść w miliardy, co? Słuchajcie, dzisiaj ilość informacji jest taka, że w Polsce, załóżmy, że jest około 20 milionów takich sal, znaczy 200 milionów takich sal, a to jest już 10% tego, ile teraz przepływa informacji przez ludzkość. Czyli popatrzcie się, od 80 roku w 22 lata, 23, nastąpił przyrost informacji, wiecie jakiej wysokości? O takiej. Mianowicie około 1,5 do 2 miliardów takich sal. Jeszcze raz, 1,5 do 2 miliardów, tak ludzkość produkuje informacje. I my w tym wszystkim jesteśmy w marketingu. I dziwi mi się, że puszczamy gdzieś reklamę, a ona nie działa. Bo jest taki kociokwik, a my działamy po staremu, który się po prostu nie przebija. Ja wiem, że wiele osób na sali już to wie, ale pytanie jak? A poza tym to przejście przez to jest nam konieczne, żeby zrozumieć piątą i szóstą generację, którą dzisiaj wyjaśnię. Czy jesteśmy na to gotowi? A co na to natura? Odpowiedź jest bardzo prosta. Natura znalazła odpowiedź dawno. Moja firma i ja osobiście, my jesteśmy firmą konsultingową. Ponad 600 tysięcy osób przeszło przez nasze ręce w Polsce przez ostatnie 17 lat. Ale to, czym się zajmujemy, jesteśmy też laboratorium wiedzy. Kiedy kilkanaście lat temu analizowałem prawo Pareto, doszedłem do wniosku, że jeżeli tę salę miałbym ogarnąć prawem Pareto, czyli ogarnąć 20%, które dałoby mi 80% efektów, tak? Prawo Pareto, czyli 80% czasu, chodzimy jedynie po 20% powierzchni naszego mieszkania. 80% wyników waszego działania pochodzi z 20% waszych zasobów, pracy i tak dalej. Myślę, że już w dzisiejszym świecie prawa Pareto nie przetłumaczy. Ale ja powiedziałem tak, 2 miliardy sal, to 20% z 2 miliardów to jest ile? To jest 20 miliardów. To po co mi takie prawo, które i tak mi nie pozwoli opanować sytuacji? Za dużo. Ale zadałem sobie pytanie, przecież natura daje sobie z tym radę. Jak to się dzieje, że żyjemy, że przeżywamy i tak dalej? Okazało się, że 3 osoby na świecie zaczęły się nad tym kiedyś bardzo silnie zastanawiać. Jedna to był sam Pareto, bo też doszedł do pewnych wniosków, tylko nie znalazł powiązania numerycznego. Drugi to jest Nassim Taleb, ten od czarnych łabędzi. A trzeci, moja nieskromna osoba, bo kilkanaście lat temu napisałem coś takiego. Otóż, jeżeli z 80 wyciągniesz 80 i z 20 20 pojawia się 4,64. Jest takie 4% tego, co w życiu mamy i używamy, które generuje 64% efektu. I to prawo od razu przekładajcie na marketing, jeżeli nie potraficie tego robić. Co jest najgorszym działaniem marketingowym dzisiaj? No, chcę ustawić u siebie marketing. No to weźmy firmę marketingową. Jaki pan ma budżet? Jak macie firmę, która tak zaczyna waszą rozmowę marketingową, to możecie z tej firmy już zrezygnować. Okej? Okay? Możecie zrezygnować. To znaczy, że ktoś kompletnie nie rozumie, czym jest marketing. I teraz uwaga. Ale pomyślałem sobie, te 4% to jest ciągle dużo. I co? Jeżeli pójdziesz dalej tym strzałem, to jest 0,8 i 51,5, czyli w przybliżeniu 1% generuje 50% efektu. I ponieważ jestem praktykiem, to powiedziałem tak, to ja to też udowodnię na bazie biznesu. I właśnie około 2014 roku rozpocząłem działalność firmy, która miała pokazać, że 1% tego, z czego normalnie się korzysta, wygeneruje 50% efektów. I tak stworzyłem firmę Quest for English, setki tysięcy osób na świecie, w czym prawie 1/4 ludzi w wieku powyżej 60 lat osiągają znajomość języka angielskiego na poziomie spokojnej komunikacji, że możecie negocjować, nie płynnie, ale negocjować po 7 miesiącach. To są statystyki, to są fakty. Okay? Możecie sobie to sprawdzić. Teraz, co to nam daje? No teraz, jeżeli wiemy, że istnieje taki 1%, który przyniesie 50% efektów, to już macie kierunek marketingowy. Macie kierunek konsultingowy, macie każdy kierunek w swoim życiu. Ktoś powie, ale jak ja to znajdę? Jak jesteś studentem, to ci trudno. Ale jak jesteś 5, 10, 15 lat w swojej branży, jak się zastanowisz, to zaczniesz znajdywać. Bo przynajmniej szukasz. I teraz uwaga, Wiecie, jak z tym szukaniem było? Kiedyś jeden student poszedł zdawać, no i jest komisja i mówi, to proszę wybrać jeden tam zestaw. On bierze i mówi, o cholera, ale mam pecha. No, a profesor mówi, bo go lubi, mówi, to wie pan co, damy panu szansę, niech pan wybierze następny, nie? O, dziękuję panie profesorze. Ten wybrał i mówi, no nie, no to jakiś, nie, no to jakaś, jak to w ogóle, no jakiego, no ja nie rozumiem, jak to się zdarza. Panie profesorze, mogę jeszcze, no dobrze, niech pan weźmie. Bierze to, patrzy się i nagle tak go zablokował i kurr, i tam zaklął ostro, nie? A profesor mówi, proszę dać mi indeks. Ten mu oddaje indeks, a ten wpisuje mu minus 3 po staremu, nie? Oddaję mi indeks, dziękuję, do widzenia. No i ten student idzie do drzwi, wychodzi, za się drzwi, a ten jeden z tej komisji, kolega, mówi, Kazek, co ty zrobiłeś? Jak ty mu dałeś minus 3? Jak ty mu egzamin zaliczyłeś? Przecież on nic nie umiał. A on mówi tak, jakby nie umiał, to by nie szukał. Dlatego szukajcie. A znajdziecie. Jeżeli wiecie, że jest 1% i 4%. Najszybsza lekcja marketingu, pozycjowanie w kierunku. Uwaga, czy zaspokajam twoje rzeczywiste potrzeby? Uwaga, nie czy zaspokajam potrzeby. Powiem wam trzy prawa, które rozkładają Europę na łopatki, dlatego to jest taka niska skuteczność sprzedażowa, bo też marketing działa słabo. A dlatego cieszę się, że tutaj jesteście. Mianowicie, co trzeba zbudować z klientem, żeby definiować sprzedaż? Jedziemy. Tak, relacje, sralis, mazgalis, referendis, duptis, słuchajcie. Relacje nie definiują sprzedaży na nasyconym rynku. Kropa. Co trzeba rozpoznać, żeby przygotować dla klienta odpowiednią propozycję? No. Tak, sralis, mazgalis, referendis, duptis. Rozpoznanie potrzeb klienta nie definiuje sprzedaży. Ba, będziecie wegetarianami. I to się dzieje wielokrotnie. Znaczy, bo będziecie wegetować, w tym sensie wegetarianami. Na świecie nikt nie traktuje poważnie tych dwóch zdań. I co trzeba klientowi zbudować? No, żeby powiedział, biorę. No i słusznie, chcielibyście powiedzieć ofertę. Od 17 lat nie wypisałem jednej oferty. Jestem w Polsce, piszę, że się tak wyrażę, mam okazję do wypisania ofert, jeśli się dzieje. Świat w ogóle nie ofertuje. Nie ma czegoś takiego. To tylko Europa ofertuje. Ciekawy jesteś dlaczego? Masz bezpłatne informacje na kanale YouTube. Nie ma problemu. Sobie wejdź. A jak będziesz chciał porozmawiać po, zostanę z tobą. Nie ma problemu. Proszę państwa, czy zaspokajam twoje rzeczywiste potrzeby, nie te, które komunikuje klient? Większość klientów nie zdaje sobie z tego sprawy, co naprawdę potrzebuje. Po to my jesteśmy specjalistami. Ale jeżeli ty sprzedajesz szklanki i idziesz do restauracji i mówisz o szklankach, znasz się na szklankach, to sorry. Ale ty nie jesteś osobą odpowiednią w tym biznesie. Ktoś, kto sprzedaje szklanki, ma się znać na czym? Na biznesie restauracyjnym, słyszycie? A nie na szklankach. A my, Europejczycy, jesteśmy tak wychowani, że sprzedaję szklanki, to mam, kurde, mam tak oblatane te szklanki, a oprócz tego tak nimi żongluję, że klientowi czapka spadnie. Po co mu to? Na cholerę. Ale powie, o, super. Po czym powie, ale tam jest za złotówkę mniej, albo za 30 groszy. Pozycjonowanie. A i teraz uwaga. Dlaczego ja? To jest charakterystyka marketingu od 50 lat. Dwa zasadnicze pytania. Czy jestem w stanie dostarczyć klientowi to, co dla niego jest istotne, rzeczywiste? I dwa, dlaczego mam je wybrać? Logiczne, nie? Ameryki nie odkrywam. Bo już Amerigo i ten... To Kopernik odkrył Amerykę? Już mi się pomyliło to. Ale w każdym razie ktoś tam to odkrył. I teraz uwaga. Szybciutki przegląd przez marketing, jak on się rozwijał na przestrzeni ostatnich około 50 lat. Ktoś zada pytanie, po co nam historia? Jestem przeciwny tym, żeby wracać do historii. Nie będę tu podawał żadnych dat. Nie będę mówił, kto to wymyślił. To, że Kotler to wiecie i tak dalej. To nie ma znaczenia, żadnego znaczenia. Natomiast ma znaczenie rozumienie tego, bo dzięki temu wejdę w marketing piątki oraz w szóstą generację sprzedaży i marketingu bez problemu. Dlatego zaufajcie. Jak tam żyjecie? Już można spać. Od tej minuty można spać. Ja się nie obrażam. Także tak wam daję. Ok. Co to był marketing 1.0? No, a marketing 1.0 to było skupienie na produkcie. Mam produkt, ale dlaczego tak było? Bo w Stanach Zjednoczonych, gdzieś to się rodziło, cały czas popyt był wyższy od podaży. Do którego roku popyt od podaży był w Europie Zachodniej wyższy? Ktoś wie? Do początku lat 90. Dlatego Europejczycy, na przykład Niemcy, Francuzi i tak dalej, nie mają pojęcia na temat sprzedaży, bo oni nie musieli się o to martwić do początku lat 90., bo jak jest popyt wyższy od podaży, to Jakie trzeba mieć umiejętności sprzedażowe? Żadne. A marketing jaki jest potrzebny? Prawie żaden. A teraz w latach 90., jak nastąpiło nasycenie rynku, to Niemcy, Francuzi stanęli i powiedzieli, ja się będę uczył czegokolwiek, przecież ja się znam. Ja już jestem 100 lat w biznesie. To mi trochę przypomina rybę, którą ktoś wrzucił do lasu, a ryba mówi, odpieprz się ode mnie z jakimiś płucami. Żyję już 100 lat na tym świecie, po cholerę mi jakieś płuca, ja wiem jak żyć. Tak a propos, tak to się dzieje. Dlatego macie takie zacofanie i taką degradację Europy Zachodniej w tym momencie bardzo silną. Ale consumer driven marketing to jest nic innego jak przebudowanie się na klienta. Czyli przestań sprzedawać, zacznij powodować, żeby klient chciał kupić. Niby gra słów, ale patrzcie się, idę sprzedać to, a teraz idę spowodować, żeby klient chciał kupić. Widzicie różnicę? Momentalnie mental się zmienia, nie? Momentalnie zaczynasz myśleć, a jak ten klient myśli? Co on potrzebuje, co dla niego jest istotne, jak żeby przyjął? No i oczywiście to product-driven marketing, czyli to, co było kwintesencją 1.0. Skupienie się na produkcji. I teraz patrzymy się dalej. Pojawił się marketing 3.0. Ja to jest ogromny skrót, ja tego nie będę omijał. To był marketing, w którym zaczęło się coś zupełnie innego, bo dawniej to było jeden produkt dla miliardów klientów albo milionów. Później 2.0 to był produkt dla indywidualnego klienta, zbliżenie się do klienta. Dlatego wysyłka indywidualna, różne inne rzeczy i tak dalej. A później marketing 3.0 to wiele produktów dla wielu klientów, jak to rozumieć? Homocentryczny. Co to znaczy? Nakierowany na wartości, którą czynią świat lepszy. Teraz powiem wam. Kiedy ja pierwszy raz gdzieś tam mówiłem o kwestii marketingu 3.0, ja nie nazywałem tego 3.0, bo Kotler jeszcze tego nie napisał, ale ludzie, którzy są w forpoczcie marketingowej na świecie, no zdawali sobie sprawę, on to pięknie ujął i cały honor dla Kotlera, w ogóle nie ma dwóch zdań. To ja miałem problem, na przykład, żeby rozmawiając z ludźmi, żeby im powiedzieć, słuchaj, mentalność się zmienia. Pamiętacie pierwszy slajd o wodzie, o papierosach, pamiętamy? O zanieczyszczeniach? To w tym momencie, jeżeli marketing nie ma, i dla nas to jest oczywiste, na przykład młodzież, nie wiem czy wiecie, już 5 lat temu 60% młodych ludzi z pokolenia Y, no wtedy jeszcze nie było Z-ów praktycznie, oni analizują na internecie zakup, zanim się skontaktują z klientem. To dzisiaj to jest wyższy procent. Rozumiemy? I teraz, oni analizują co? Gdzie się produkuje, kto produkuje, z jakich materiałów, czym biorą udział, co wspierają i tak dalej. My to już wiemy. No młodzież, która siedzi, mówi, co ten dziadek opowiada, co on krzani głupoty, przecież to normalne, nie? No, ale jak nie jest normalne, to posłuchaj tego. Kolejna sprawa. Splotem marketingu kooperacyjnego, kulturowego, duchowego. No i to jest pytanie, co znaczy duchowego? Kiedy idziesz do klienta w B2C, nie w B2B, ale w B2C, bo B2B też, ale w B2C, co jest celem handlowca? No ja wam powiem, co jest celem, a wy sobie to przemyślcie. Podniesienie standardu życia drugiej osoby. Co to znaczy? To, jak go obsługujesz, jest równie ważne, co on od ciebie kupuje. Czyli to, co mu dostarczasz, to jest o wiele więcej niż kupujesz. To myślenie kompletnie w Europie nie działa. Ono nie ma. No oczywiście są ludzie, którzy naturalnie opiekują się klientami, dbają i tak dalej, ale tego nie ma w naszym DNA. My dopiero się teraz uczymy. Współpraca wielu z wieloma, to co mówiłem przedtem, i zmiana z konsumenta na prosumenta. Tak? To już kilkanaście lat temu. Czyli co? To klient tworzy ofertę, to klient tworzy produkt. Bardzo często mamy feedback od klientów, co chce. Nie wiem, czy wiecie, ale ja mieszkałem w Stanach Zjednoczonych 20 lat, tam się biznesowo wychowałem. I tam było coś takiego, że w latach 90. rozesłano różnego rodzaju tam cereal, jak to się... w każdym razie te, co się mlekiem zalewa. Wypadło mi z głowy. Płatki, Boże, tyle, że czasami nie są płatki, dlatego mam z tym problem, tak? Ale dobra, płatki. I rozsyłano do wielu, na przykład 5 tych i później sprawdzano w sklepach, które się kupuje, rozumiecie? Żeby ludzie wiedzieli, że to przyszło. I na tej podstawie, na przykład w Detroit dostarczono inny produkt, a gdzieś indziej inny. To było takie testowanie, czyli już indywidualizowanie do obszarów, a później nawet do węższych obszarów. I teraz uwaga, marketing 4.0, era cyfrowa. Kotler wprowadził następującą rzecz. Dodajemy do 3.0 co? Wcześniejszą koncepcję uzupełniamy. Jest wielokanałowość włącznie z offline'em, ale przede wszystkim przed online. My to wiemy, ja nie będę tego rozwijał. Czyli co tu się zmieniło? Nic się nie zmieniło innego, jak zaczęliśmy w tym momencie wprowadzać inne narzędzia, ale też inną mentalność, bo inaczej się czyta marketingowo internet, a inaczej czyta się spotkanie z handlowcem, czy z informacją na przykład gazetową. I teraz uwaga, tutaj pojawia się takie hasło, przeczytajcie sobie to, bo to wam pokaże marketing 4.0 w takim cholernie praktycznym wymiarze. Bo ten człowiek powie, o to chodzi. Logiczne? Fajnie by było, nie? Zauważcie, młodzież dzisiaj na to zwraca uwagę. To pod tym kątem będą podejmowane decyzje przez młodych ludzi. Świat się nie zmieni tak dynamicznie, dopóki nie kopną w ten świat młodzi ludzie. Tak jak Niemcy nie pójdą do przodu, aż młodsze pokolenie wytrzebi starsze, bo to starsze nie dopuszcza młodych. Dlatego młodzi Niemcy otwierają startupy, bo nie chcą pracować w niemieckich firmach. Po prostu, bo tam jest zamordyzm i tak dalej, i tak dalej. Tak używając skrótu, no bo tam nie ma rozwoju wiedzy, tak? To najbardziej w tym momencie chyba, jeśli chodzi o wiedzę, najbardziej zacofany kraj, Duńczycy i Niemcy, tak? I teraz popatrzcie się na to. Przecież pojawiło się CSR, tak? Słynny CSR, czyli to zaangażowanie marketingowe w działalność społeczną i tak dalej, nie? I co? I zarzucono temu co? Marketing, że to się robi tylko dla marketingu, że chcę wpisać na stronę internetową, że jestem zaangażowany, tak? Popatrzcie się teraz, Corporate Social Responsibility, i zobaczcie to. I macie marketing 4.0. ESG. Environmental, Social and Governance. Czyli popatrzcie się na taką rzecz. Jeżeli działasz w marketingu, to w tym momencie istotne jest nie tylko, czy jesteś zaangażowany, ale dzisiaj cyfryzacja powoduje, że mierzy się, czy ty robisz sralis, mazgalis, referendis, duptis, czy grasz pod marketing na zasadzie PR, czy ty faktycznie jesteś zaangażowany. Rozumiemy? Widzicie różnicę? I to już jest skok. Mówicie, o kurde, ja tu siedzę na tej sali, co to ma do mnie? No w tym świecie żyjesz. Niektórzy są bardziej zaangażowani, niektórzy mniej, ale pamiętajcie, że ten świat się tak zmienia. A zaraz będą rzeczy bardziej praktyczne, spokojnie. I teraz pojawia się marketing 5.0. Co to jest? Technologia w służbie ludzkości. To brzmi tak bardzo górnolotnie i dzisiejszy świat kompletnie nie jakby używa tego, ale tak naprawdę to nie jest realizowane. To jest dalej ściema w dużym stopniu. Ale kiedy wejdzie młodsze pokolenie, ta ściema zacznie się zmieniać. To się też, uwaga, jak chcecie, zapiszcie sobie hasło spirala rozwoju Gravesa. Jak nie wiecie, co to jest, to sobie wejdźcie na mój kanał, tam jest informacja. Kiedy wchodzimy w holistyczny świat, kiedy zaczniemy myśleć innymi kategoriami, holistycznymi i będziemy budować tak zwane holarchie, a to nas czeka za około 10, 12, 15 lat. Słyszeliście kiedyś o organizacjach turkusowych? Ile osób słyszało o turkusie? W ogóle słyszało? To pamiętajcie, że ktokolwiek wam mówi, czy to jest profesor, czy to jest ktokolwiek, praktyk, że buduje organizację turkusową dzisiaj, to nie ma pojęcia na temat, co to jest turkus. Napisałem artykuł. Tutaj na scenie leżą wizytówki. Ktokolwiek, ja nie będę się narzucał. Ktokolwiek będzie chciał, proszę bardzo, może do mnie wysłać i ja wyślę do was ten artykuł i parę innych informacji, między innymi tą prezentację. Daję wam znać. Tylko proszę wtedy o maila, dobrze? Uwaga, nie wprowadzam waszego maila do naszej bazy danych. Jeżeli będziecie chcieli, żebyście w bazie, to mi napiszcie. Tak to nie będzie. To jest słowo, my nie robimy tak. Więc odeślę i zapominam o temacie, ok? Tak to się dzieje. I teraz uwaga, przeczytajcie sobie to, ja wykorzystuję teraz czas. Wbrew pozorom, przeczytanie niektórych elementów jest lepsze w czasie prelekcji niż mówienie. Jak wejdziecie sobie na kanał Quest for English, to jest drugi mój kanał YouTube, Quest for English, to znajdziecie tam mój wywiad z Sophie, nie wiem czy wiecie, humanoid Sophie, która podróżuje po całym świecie, ma obywatelstwo Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Ja z nią robię tam wywiad na scenie, bo otwierałem kongres, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, możecie zobaczyć. To jeszcze raczkuje. Ona tak naprawdę to miała nagrane, to co do mnie mówiła, tak? Aczkolwiek ona rozmawia na własną rękę, czerpiąc z internetu różne rzeczy i tak dalej. Ale to ciągle jeszcze raczkuje. I nam się trochę kłóci to jak human, człowiek i cyfryzacja to trochę odczłowieczenie. Ale tu nie jest to zaprzeczalne w 100%, czy to nie jest oksymoron, tylko że my jeszcze mentalnie nie jesteśmy do tego przygotowani, poza tym jest dużo ściemy, dlatego nas to drażni. I teraz uwaga. Macie tutaj 5.0. To nie jest piąta generacja, jest 5.0. Data-driven marketing i agile marketing, czyli zwinny marketing. Kluczowa kwestia. Zwinny to nie znaczy kombinowany, kreatywny i tak dalej. Zapomnijcie, zwinność oznacza zupełnie coś innego. Ja nie będę teraz tłumaczył zwinności, ale pamiętajcie, agile to nie jest kombinowany, to nie jest spryt, to nie jest, tak jak powiedziałem przedtem, kreatywność. To nie jest zwinny. Należą te hasła, bo one zawsze należą do działania biznesowego czy innego, ale to nie jest kwintesencja zwinności. Zwinny znaczy inny. I teraz uwaga. To chcę wam powiedzieć. Jakie elementy składają się na marketing 5.0? No i tutaj zaczyna się jazda, bo to przyspieszenie z jednej sali do 2 miliardów sal właśnie tu widać. Sztuczna inteligencja, uczenie się danych, przetwarzanie, interpretowanie, spersonalizowane propozycje produktu, tak? Sztuczna inteligencja analizuje i wypuszcza to, co najprawdopodobniej ten gość albo gościuwa kupi. I to jest nasza przyszłość marketingu też. Ale dobre informacje. Jeszcze dużo czasu minie, zanim to się będzie działo, a ludzie, którzy mają wiedzę, będą mieć coraz więcej pracy w marketingu, tylko w innych obszarach. Kolejna sprawa. Przetwarzanie języka. Czyli wszystkie macie te boty, których nie lubimy, tak? I tak dalej, ale to zaczyna się profesjonalizować. To ta Sophie, o której mówię, tak? Która zaczyna gadać z człowiekiem i tak dalej. A technologia sensorowa, czy sensoryczna, jakkolwiek ją nazwać. Co to jest? No między innymi to, że ona rozpoznaje wiele rzeczy, ale rozpoznaje emocje i tak dalej, i tak dalej. Co znowu będzie wpływać na rodzaj propozycji? Ktoś wchodzi do sklepu, nagle ten czyta i mówi, to masz tutaj chusteczkę, bo ci się chce płakać. Tak żartem trochę mówię, ale trochę coś w tym jest. Robotyka. Tak? To już się dzieje. W Chinach na przykład coraz więcej robotów obsługuje, czy w Japonii. Wirtualna rzeczywistość. Co to jest? Znamy to. Teraz dlaczego ja to pokazuję? Żebyście Państwo się oswajali, bo ja za chwileczkę pokażę w drugiej części ten taki praktyczny, łatwiejszy marketing do rozumienia, ale dzięki temu osadza się to na gruncie jakimś, zawodowym, na gruncie wiedzy, a nie taki zawieszony w powietrzu, ktoś przyszedł, powiedział wam o, a wy później nie wiecie, na czym się oprzeć. Okay? Zaufajcie mi. I rozszerzona rzeczywistość, tak? Na realny obraz nakładają się elementy cyfrowe. Macie. Tak? Możemy sobie przymierzyć ubrania gdzieś tam. To jest śmieszne. Ja tutaj pokazuję Sephorę, a nasza firma była odpowiedzialna za transformację Douglasa w Polsce i Douglas zdominował rynek, tak a propos, w 2011-2012 roku. To się troszkę pochwalę. Blockchain, najmniej zrozumiana rzecz. Co to jest blockchain? Ja nie jestem specjalistą, ale wam powiem prostą rzecz. Blockchain to jest coś takiego, jak dana informacja gdzieś się pojawia, to ona już nie zniknie i nie można jej zmienić. Dlatego to jest kwestia bezpieczeństwa. Już nie można jej wykasować nic. Ponieważ to jakby ta kolejność, która jest ustawiona, jest taka, nie da się jej zmienić. Ja wiem, że to jest trudne, ale co to dla mnie znaczy? Właśnie w bankowości, w różnych kwestiach. Pytanie brzmi, czy można to też wdrożyć do marketingu? Nie odpowiem, zastanówcie się sami, jak ten świat się zmieni. I teraz uwaga, internet rzeczy. Co to jest? Internet rzeczy to jest coś takiego, że dane są trawione, między innymi trawione przez systemy automatyczne, tak, że człowiek ma coraz mniejszy wpływ i gdzieś na końcu dostarczany jest efekt. Tak? W związku z tym, czy to będzie miało wpływ na marketing? Na pewno tak. I teraz jedziemy dalej. Wyjątkowe doświadczenia klienta. To pokazałem jako ciekawostkę. Zamknąłem temat 5.0. A teraz uwaga, druga część, ta bardziej praktyczna. Ten slajd, a właściwie ta okładka, to jest okładka do pisma Transport Manager sprzed 11 lat. 11? Tak, 11 lat. Wtedy napisałem artykuł pod tytułem Dość sprzedaży neandertalskiej. Co to jest sprzedaż neandertalska? I wchodzimy tutaj w pierwszą generację sprzedaży. Ktoś zada pytanie, ale tu jest marketing. Sprzedaż i marketing jest razem. Zauważyliście, że wiele ludzi na świecie przez długi czas mówiło, przecież sprzedaż i marketing powinny współdziałać. Zgadza się? A ile razy żeście słyszeli, cholera, te darmozjady z marketingu, gdyby nie my w sprzedaży, to by się nie utrzymali. A marketing mówi, te dziady w tej sprzedaży, cholera, nic nie rozumieją, że bez marketingu to nie pójdzie. A przecież powinno być naturalnie. To posłuchajcie teraz. W ciągu najbliższej pół godziny poznacie 5. generację sprzedaży, której sami powiecie, o kurde, że tu marketing i sprzedaż jest absolutnie razem. Nie da się. I tu już nie ma. Ludzie tego nie rozdzielą, ba, będą chcieli razem pracować. tak? A ja wam dzisiaj pokażę pierwszy raz publicznie szóstą generację sprzedaży. Okay? I teraz patrzcie się. Marketing neandertalski. Jaki to jest marketing neandertalski? No, to jest taki, w którym sprzedaż i reklama to jest marketing. Znamy to z przeszłości. Koncentracja na zdobywaniu klientów zamiast o trosce na klienta. Tak? Jak go zdobyć? Zauważcie, niby my to wszystko wiemy, ale patrzcie, jaka masa Europejczyków dalej tak samo działa. Jak się zastanowisz, to dokładnie tak działa większość. Ja to analizuję, to jest niesamowita rzecz. Tak? I teraz patrzcie się. Zysk transakcji zamiast korzyści zarządzania długookresową relacją z klientem, tak? Wartością klienta. Czyli zamiast patrzeć, ile ty uzyskasz teraz, ile sprzedasz, to patrzysz na odległość. Nasza firma na rynku jest z tego znana. My mamy przyrost 8-krotny w ostatnim roku rozwoju, dlatego że ludzie zauważyli, że inżynieria, którą pokazujemy, której uczymy, którą wprowadzamy, po prostu przynosi pieniądze w trudnych czasach. Zobaczycie za chwilę jak. Ustalanie cen na bazie kosztów, a nie w zależności od segmentu docelowego. Tak? Kolejny błąd, niesamowity. Okay? To jest ta obawa Europejczyka, no bo my żyjemy cały czas, że cena czyni cuda. Sralis mazgalis referendis ductis po łacinie, co oznacza, że nie ma większej głupoty niż powiedzenie, że cena jest dominantem w podejmowaniu decyzji. Nie była, nie jest i nigdy nie będzie. Dajcie mi jeden przykład, który ktoś jest w biznesie po to, żeby mieć dobre ceny. Dajcie mi przykład jednej firmy. Jestem w biznesie po to, żeby mieć dobre ceny. Widzicie bezsens tego? Okay? Ja wiem, że macie na obronę w tym momencie wiele rzeczy, ale jednak, najczęstsza obrona, ale wszyscy o to pytają. No, słuchajcie, jak jesteś w lesie, widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu. Rozumiemy? To nie jest obraźliwe. Jak jesteś w lesie, to widzisz drzewa, ale widzisz las? No nie. W związku z tym, jeżeli dookoła wszyscy ciebie mówią cena, no to wychowujesz się w środowisku, w którym cena jest najważniejsza. Tylko wielu ludzi to mówi, ale nie wie, jak to zrobić. Tu za chwileczkę zobaczycie w sposób tak silny, organoleptyczny, jak to się dzieje, że cena naprawdę jest cholernie mało istotna. Przy jakiej sprzedaży? Piątej, szóstej generacji, czwartej generacji, przy pięcioetapowym procesie sprzedaży, zaraz to zobaczycie. Tutaj dostaniecie wiedzę w ciągu najbliższych teraz pół godziny do końca, której 70% nie ma na żadnych studiach w Europie. Tu zrobicie więcej w marketingu i sprzedaży niż na studiach ekonomicznych. Sprawdźcie sobie za chwileczkę. Trochę wyzwanie, wystawiam się, co? Chyba faceta porąbało, nie? No to patrzcie, co się teraz dzieje. O, następnie ten neandertalski, tu można by jeszcze wymieniać, sprzedaż produktu zamiast analizowania zaspokojenia potrzeb i tak dalej. Tak naprawdę, kiedy przyjechałem do Polski 17 lat temu, ja się tu wychowałem oczywiście, wyjechałem jak miałem 19 lat, wróciłem jak miałem 40. Dzisiaj mam 27 albo 57, zależy na który aspekt patrzeć. Jeśli chodzi o dwójkę małych dzieci, bo mam synka, który ma miesiąc i córeczkę 2 lata, już mówiłem o tym, no to mam 27. A jeśli chodzi o wiek taki, wiecie, historyczny, to 57. I ciągle jeszcze kopię. A trzy poziomy sprzedaży. Sprzedaż neandertalska nazywana produktową. Co to jest za sprzedaż? To jest moment, w którym jeżeli restauracja mówi, jestem zainteresowany szklankami, to co robi sprzedawca? Jedzie, otwiera katalog i mówi tak, proszę pani, mamy takie szklanki, takie szklanki, takie szklanki. Jaki to jest komunikat do restauratorki? On jest bardzo dyplomatyczny, nadaje się na to, żeby nagrać. Więc bardzo proszę, możecie teraz nagrywać, zapamiętać. Jest to komunikat do restauratorki, czyli do właścicieli restauracji. Proszę pani, mam panią głęboko w dupie. Ładnie? I to bardzo delikatnie powiedziałem teraz, bo mogłem powiedzieć bardziej dosadnie, żeby oddać rzecz. Sprzedawca mówi, gwiżdżę na to, co pani ma, istotne, że my opną szklanki. To jest sprzedaż produktowa. Zaczyna się od katalogu i od pytania jeszcze, jaki pani ma budżet. O tak jest najlepiej. Poziom drugi to jest sprzedań rozwiązań, solution selling. Ten drugi poziom polega na tym, że gość, katalog leży obok i pyta, czym ma pani problem, co się dzieje ze szklankami, że pani to kupuje. Ona mówi, tłuką się. To on wyciąga z kieszeni, odbija o ziemi i mówi, nietukliwa. A pani wtedy mówi, okej, a ile kosztuje? A on mówi, 5,50. A mówi, no chyba pan zwariował. Normalna szklanka, złoty 60, złoty 80, a pan 5,50? To chyba pana porąbało. No i on wtedy zaczyna tłumaczyć jej, ty głąbie skończony, jak sobie obliczysz, że nie będziesz dokupywać szklanek, się nie będą tłukły, to wyjdziesz do przodu. A ona wtedy powie, to dziękuję bardzo, bo ją powiedział jej, ty głupia, ja mądry, tak? I w związku z tym on powie, to ja się zastanowię. Znacie takie powiedzenie w sprzedaży, ja się zastanowię? No, to sobie obejrzycie na YouTubie parę filmów, będziecie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. To jest naturalna rzecz, kiedy my argumentujemy. W negocjacjach zawodowych Mamy cztery takie fundamentalne punkty. Ja mam za sobą ponad 800 międzynarodowych negocjacji. Ja jestem zawodowym negocjatorem tak w ogóle. Tak? Myślę, że część osób wie, część nie wie. I są cztery fundamentalne założenia. Pierwsze, nigdy nie atakuj, druga, nigdy nie broń się. Trzecie, nigdy nie argumentuj w sprzedaży, w negocjacjach i tak dalej. Czwarte, nigdy nie negocjuj ceny. To jest takie abecadło zawodowej sprzedaży i zawodowej negocjacji. Okay? A wiem, co macie w głowach w tym momencie na mój temat, ale to jest wasz problem, nie mój. I teraz uwaga. Sprzedaż rozwiązań polega na tym, że ty dostarczasz rozwiązanie, a ona wtedy mówi, halo, szklanki numer dwa, bo tam mam, bo ja mam szklanki po 4,90 czy za 4,80 kupię. A gość mówi, porozmawiamy. To ona wtedy mówi, dobrze, dziękuję, w międzyczasie dzwoni, szklanki numer 3, czy kupi za 4,50. Rozumiecie? Poznajecie moduł? OK. Solution selling, czyli drugi poziom, pierwszy poziom i drugi poziom, jesteś dla klienta pasywem. Po co jest marketing? Marketing jest po to, żeby spozycjonować w głowie klienta siebie, swoją firmę lub jak działasz na korzyść pewnej firmy, tak, żeby on wiedział z góry, że ty nie jesteś pasywem. Jak on podchodzi, to wewnętrznie jest przekonany, że ty nie jesteś pasywem dla niego. I to jest strasznie trudne dla Europejczyków, bo to się wydaje niemożliwe. A powiem wam, ktoś, kto ma tą wiedzę, to właśnie w Europie jest najłatwiejsze, bo nikt tak nie robi, więc ludzie są zafascynowani i po prostu czapki z głów im spadają i tak dalej. Ja to mówię czasami, że targają majtki przez głowę z radości. Proszę nie wizualizować, a to jest kolokwializm, absolutnie to nie jest wiedza merytoryczna. Chociaż pomaga. I teraz uwaga, trzeci poziom to jest sprzedaż transformacyjna. I to hasło sobie zapamiętajcie, bo sprzedaż transformacyjna jest fundamentem na świecie sprzedaży od 4000 lat. Tak? I o co chodzi w sprzedaży transformacyjnej? Otóż w sprzedaży transformacyjnej chodzi o to, że jak przyjeżdża ten od szklanek, siada przed panią restauratorką, to ma katalog w samochodzie i mówi, czy możemy porozmawiać o pani firmie. A ona mówi, szklanki potrzebuje 150. A ile pani ma szklanek? 1500. A jak często pani kupuje? Raz na miesiąc. 150, tak. Proszę pani, być może pani się czegoś po mnie spodziewa, ale najgorszą rzeczą, jaką bym zrobił dla pani, to sprzedał pani szklanki. Niech pani tego nie robi, bo robi sobie pani krzywdę. Bo pani nie jest w biznesie kupowania szklanek, tylko pani jest w biznesie zarabiania pieniędzy na restauracji. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie z ust szklanko dostawcy. Jednocześnie powie pani coś takiego. Ma pani czterokrotnie wyższą tłukliwość szklanek niż jest w branży. Czyli trzeba najpierw u pani poprawić procesy, a nie wydawać pieniądze na szklanki. Co pan powie? Ja miałem konsultantów, nikt mi tego nie powiedział. Proszę pani, no cóż, no byłem u pani w restauracji z moimi znajomymi wczoraj i zauważyłem pewne rzeczy. No jak było? No wiecie, my Europejczycy, jak było, to jak odpowiemy? Fajnie, dobrze, czyli stralizm, azgalizm, revendis, duptis. Zawodowiec zawsze odpowie następująco. Proszę pani, a jeśli chodzi o kwestię tego sosu beszamelowego na pstrągu, to sami robicie czy kupujecie? Ona mówi, no kupujemy. To niech pani trzyma tego dostawcę, bo był rewelacyjny. Teraz babka odebrała informację, jak było. Rozumiemy? Marketing, jesteśmy w marketingu, nigdy nie odpowiadajmy, jak dziecko wraca ze szkoły, jak było, co słyszymy? Dobrze, nie? Piękna informacja marketingowa, ale to tak już na marginesie. I teraz uwaga, i ona zapyta, to co pan zauważył? I teraz idziesz do tej racji, pokazujesz jej różne rzeczy i ona w tym całym procesie jest zafascynowana, bo nagle się dowiaduje, co może poprawić. Tu wystaje szafa, która jest na drodze kelnerów. Tam są stoły nie pod tym kątem ustawione. Tu jest taka taca i tak dalej. Na końcu tego wszystkiego klientka o co zapyta? Nigdy w życiu nie zapyta o nic innego jak tego, a dziękuję panu serdecznie, a czy może kiedy mi pan szklanki dostarczy? A on mówi, a na kiedy pani potrzebuje? A ona zawsze odpowie tak, jak panu wygodnie. Słyszycie? To jest marketing. Tak, jak panu wygodnie. A nie, jutro na 11, bo jak nie, to kurde, zmieniam dostawcę. I o co nigdy nie zapyta. Ale tego doświadczenia Europejczycy nie mają. Chyba, że mówimy o Polsce, gdzie w tym momencie w granicach 2 do 3% ludzi w Polsce tę wiedzę ma. A ile potrzeba procent ludzi z najlepszą wiedzą, żeby rynek był wysoce konkurencyjny? Od 8% się zaczyna. Czyli mamy rynek ciągle w Polsce średnio konkurencyjny. A w Europie tę wiedzę ile osób ma zachodniej? Blisko zero. Dlatego na tamtym rynku się wymiata bez żadnego problemu, jak ktoś ma tę wiedzę. Dlatego Polacy teraz zagarniają całą masę rzeczy, już nie mówiąc o tym, że oczywiście firmy w Niemczech i tak dalej. Nie wiem, czy wiecie, już w praktyce 50% gospodarki niemieckiej jest na skraju bankructwa. Jest niewypłacalna. Musicie bardzo uważać pracując z niemieckimi firmami. Nie kolosami, ale kolosy to jest 10% gospodarki. 90% gospodarki są małe i średnie firmy, tam nie ma żadnej wiedzy, dlatego jedna po drugiej teraz padają i tak dalej. A więc trzeci poziom. A pytanie brzmi, a co to jest czwarta generacja sprzedaży? A ile miało być dzisiaj generacji? 6. Zbliżamy się? Kochani, zbliżamy się? Co to jest czwarta generacja sprzedaży? Fundamentem czwartej, piątej i szóstej generacji sprzedaży zawsze będzie myślenie transformacyjne, sprzedaż transformacyjna. Sprzedaż transformacyjna to jest sprzedaż, której, uwaga, zapamiętajcie to sobie, to nie ja powiedziałem, to Kotler powiedział. Dąż do tego, aby być źródłem ostatecznej satysfakcji klienta, czyli partnerem. A co jest źródłem ostatecznej satysfakcji klienta biznesowego B2B? Zysk, longevity, czyli bezpieczeństwo na dłuższą metę, poczucie bezpieczeństwa. Kolejna kwestia. W jaki sposób postrzegam siebie jako konkurencyjny? Czy to mi buduje dynamikę zmian u mnie w firmie, bo dzisiaj nie ma czegoś takiego jak sustainable competitive advantage, czyli stała przewaga konkurencyjna. I teraz uwaga. A więc sprzedaż transformacyjna to jest sprzedaż, której ja się zastanawiam nad tym, jak pomóc restauratorce rozwinąć jej firmę. Albo jej dużą część, albo zbudować jakiś obszar. I ona mówi tak, ten gość wchodzi, to on jest aktywem. Fajnie, że pan przyszedł, bo może znowu coś nowego, może się rozwiniemy. Rozumiecie? I w głowie Europejczyka to nie jest coś, nie tylko, że jest łatwe, ale dla wielu to jest niemożliwe. Panie, ja będę sprzedawał jakieś gadżety, ja teraz przyjdę, będę komuś biznes przebudowywał? To nie jest taka skrajność. To jest to, w jaki sposób z nim rozmawiasz i teraz popatrzcie ja. Czwarta generacja sprzedaży. Na czym ona polega? Ops. U góry macie sprzedaż transformacyjną, czyli założenie filozoficzne, mam być partnerem klienta w rozumieniu transformacyjnym. Na dole mamy tak zwaną komunikację nieantagonizującą. Ja tu nie mam czasu o tym rozmawiać. Nieznany sposób komunikowania się w Europie, w Polsce bardzo już znany. To już jest coś, co Polacy internalizują to coraz bardziej, bo faktycznie no 700 tysięcy osób, większość menedżerów, to ma swój wpływ na świat. Możecie sobie obejrzeć na kanale, ja mam kanał Krzysztof Sarnecki i tam macie nagrane, macie ponad 300 filmów, znajdziecie te informacje. Teraz, popatrzcie się na taką rzecz. Mianowicie, po lewej stronie mamy proces sprzedaży i to jest narzędzie, proces sprzedaży do realizacji sprzedaży transformacyjnej i zaraz pokażę wam, jak wygląda proces sprzedaży czwartej generacji. Bo to jest konieczne, żeby pokazać piątą. Następnie, algorytmy sprzedaży po prawej to są narzędzia do komunikacji nieantagonizującej. Czyli to jest ćwiczenie komunikacji, budowanie mechanizmów komunikowania się z klientem. Nie będę teraz tego wyjaśniał, ale to nie są formułki, to nie są jakieś regułki, żebyście to wyrzucili z głowy, bo to nie ma sensu. W środku mamy lejek sprzedaży w B2B i system zarządzania czasem, który kompletnie nie jest znany w Europie, a więc to jest taka kompleksowa wiedza. I to jest czwarta generacja sprzedaży, czyli sprzedaż transformacyjna, ale wszystkim poszerzona. O co? O następującą kwestię. Popatrzcie się teraz. Pioruńsko szybko to zrobię. Wyobraźcie sobie, że jesteście w marketingu. Jesteście w stanie sobie wyobrazić? Kto jest w stanie wyobrazić, że jest w marketingu? Ręka do góry. Śmiało! Jesteście tutaj? Pamiętajcie, po czym poznajemy zawodowca? Po tym, że ma wiedzę, ale też poznajemy po tym, że ciągle ją rozwija. Jak nie rozwija, to nie jest zawodowiec. Tak? I teraz patrzcie, co się dzieje. Więc tu podnosząc rękę jak najbardziej. Mianowicie, jesteś w marketingu, chcesz pomóc komuś, żeby ktoś sprzedawał, tak? Czyli podpisanie kontraktu, realizacja kontraktu jest czymś, do czego dążymy, tak czy nie? Oczywiście rentownego i tak dalej, i tak dalej. Tak czy nie? Zgadza się? Kiwnijcie, pomachajcie do mnie. Hej, widzicie mnie? Ludzie, gdzieś tam nie zasnęliście? Może mnie wspomożecie trochę, co? To co? Do góry palec czy na dół? Słucham. Każdy podnosi rękę. Jak jedziemy? Nie chwalcie mnie tak, bo mi szajba odbije i zaraz się wyprowadzę. Okej. Okay. Kochani, w związku z tym, popatrzcie się. Piąty etap. Co on sugeruje? Że jest 5 etapów sprzedaży, a w Europie jest znana jaka sprzedaż i dominuje 3-etapowa. I zaraz to zobaczycie. I teraz patrzcie, co się dzieje. Piąty etap, realizacja umowy. Logiczne? Co się by wydarzyło zaraz przed? Czyli u dołu, ten brzeg dolny. Żeby móc realizować umowę, to trzeba by było co? podpisać kontrakt albo uścisnąć dłoń. Zgadza się? Umowa ustna i pisemna jest tak samo ważna w działaniach marketingowych. I teraz uwaga, w związku z tym muszę podpisać kontrakt. Ale to, co musiało się wydarzyć, bo ja idę, zauważyliście, buduję proces jak? Od tyłu, nie? Czyli idę Kowejowskim, zaczynaj z wizją końca. To co musiało się wydarzyć zaraz przed podpisaniem kontraktu? No popatrzcie się, w tym miejscu. Szczegółowe dopracowanie propozycji, zgadza się? Tak? I mamy taką sytuację. Mamy etap czwarty, szczegółowe dopracowanie propozycji. Następnie klient ściska naszą dłoń, to właśnie o to mi chodziło. A fajnie, idziemy do przodu, realizujemy. Mamy? Dobra. Ale teraz to, co jest najważniejsze, to, że nie skaczę na scenę, to jest zdrowy rozsądek. Natomiast jakbym miał 20 lat mniej, to bym skakał. A co tu jest? Tu jest tragedia Europejczyków. Bo tu jest moment, w którym klient mówi co? Biorę. Dlatego dopracujmy szczegóły i jedziemy. Rozumiemy? To jest tragedia Europejczyków. Oni tego nie rozumieją. Mówię o statystyce. My wszyscy dążymy do tego, żeby klient powiedział biorę. Nie my wszyscy, ja nie. I nigdy do tego nie dążę, bo to jest powód, dla którego skuteczność w Europie jest między 5 a 12%. Nie wiem, czy wiecie, to jest statystyka sprzedażowa. Na 10 klientów zdobywamy pi razy oko pół do jednego klienta. W swojej pracy, ja teraz powiem to po amerykańsku, a nie po polsku, dlatego po polsku to bardzo źle brzmi, a po amerykańsku jest to normalne, bo to są fakty. Nigdy nie zszedłem poniżej 85% sprzedaży. Na sali siedzą moi klienci. Okej? Okay? I dlatego skupiamy się na tym punkcie. Jak to wygląda? Pierwszy kontakt w czasie rozmowy z klientem, rozmawiamy jakoś tamtego, ale na końcu klient o co prosi zazwyczaj? Proszę mi przysłać jakąś ofertę, jakąś propozycję. Nie zawsze są oczywiście kompleksowe kontrakty, no nikt jak ma dom chce zbudować, to nie powie, żeby ktoś przysłał. Ale już zaczynamy, ale w większości tak się dzieje. Na pewno w marketingu bardzo często. Pierwszy kontakt. I co robimy? Wysyłamy. W nomenklaturze biznesowej nazywa się to co? Spadochroniarstwo, parachuting. To jest zabronione. Tego nie wolno robić. Wiecie, co ten gość robi, jak tutaj wysyła? On mianowicie robi tak, że jak wysyła te 100 ofert miesięcznie, to jak one biegną do klienta i on się modli i mówi, co prawda zeszłym razem sprzedałem 4 i na niskiej marży, teraz wysłałem wszystkie 100 też na niskiej marży, także i tak to mnie dobije, ale przynajmniej, żebym sprzedał z 7, to będę dogorywał trochę dłużej. Ten gość to właśnie robi w tym momencie. Okay? Nie ofertuje się, nie wolno, jeżeli core business, wasz core business oparty jest na ofertach, to wiadomo, że będziecie wegetować. I teraz uwaga, to jest zabronione. To teraz co zrobić, żeby w tym punkcie klient mówił brać, w ogóle się na nim nie skupiać. Jak będziecie oglądać film na moim YouTubie, gdzie ja to pokazuję, to ja tam pokazuję, jak się tańczy rumbę, nie? I tam jest taniec w tańcu towarzyskim. Rumba to jest przede wszystkim ruch bioder, tak? Jeżeli ktoś się porusza, tak? I każdy mówi, o, biodra się poruszają. No jak ludzie stają sami i biodrami ruszają, to tak wyglądają, bo biodrami ruszają, rozumiecie? To jest to skupienie na efekcie. Ale ktoś, kto tańczy, to wie o tym, że ruch bioder pochodzi z ruchu kolan, a nie z ruchu bioder. I bioderka zaczynają hulać. Widzimy to? Czyli nie wolno się skupiać na tym punkcie, tylko trzeba się skupiać na kolanach. Tylko pytanie, gdzie są kolana, które spowodują, że klient tu mówi biorę. A jest jeden moment, w którym klient zawsze weźmie. Dlatego można mieć skuteczność na poziomie 80-90%. A 60% w Europie to bez problemu. Wiecie kiedy? Mianowicie, zasada jest taka. Jeżeli klient zbuduje ofertę, nigdy jej nie odmówi. Nigdy, mam na myśli, na 10, może w jednej z różnych powodów, bo się coś u niego zmieni. Czyli trzeba doprowadzać do sytuacji, w którym klient buduje ofertę. Kiedy ja powiedziałem na początku dzisiaj, że nie napisałem jednej oferty, ok? Na sali jest osoba tutaj, z którą się spotkałem niedawno. Ok? Ja jej wysłałem dokument wczoraj, to jest oferta, ale to nie ja ją napisałem. Ja z klientem to omówiłem, klient mi powiedział, jak chce, na czym mu zależy. Razem żeśmy zbudowali, ja wysłałem dokument. Jeszcze nie powiedział tak, w związku z tym nie wiadomo, ale znam statystykę. Okay? I teraz uwaga, jeżeli tak jest I teraz uwaga, zaczynamy wchodzić w marketing w sposób niesamowity. To co się musiało wydarzyć tu, gdzie jest ta strzałka? Ktoś ma ulubiony sklep? Jak wchodzisz do ulubionego sklepu, to kupisz czy nie kupisz? Raczej kupisz, nie? Jak ktoś lubi jakiś swój sklep. No chyba, że akurat nie ma tego, ale generalnie robisz tam zakupy. Nie jest tak, że wchodzisz do sklepu do ulubionego, mówię, nie podoba mi się sklep dzisiaj. No chyba, że idziesz kupić coś bardzo konkretnego, mogą w tym momencie nie mieć. Ale tak jak idziesz sobie kupić jakiś ciuch i tak dalej, i tak dalej. Co tu powinno być? I to jest ten moment, który skracam bardzo. Kochani, tu musi być zbudowane w głowie klienta zbudowane pewne pojęcie, pewne odczucie, pewna percepcja. A ona brzmi fascynacja. To brzmi, ale ma know-how. To brzmi, ale on inaczej, ona inaczej działa. Jak oni ze mną rozmawiali, katalogu nie wyciągnął, nie wysłał mi oferty, ale przysłał mi takie podpowiedzi, że do mnie przebudowuje. Kurde, nie spotkałem. Do mnie czasami ludzie wysyłają tam, czy do naszej firmy, proszę przysłać mi ofertę na coś tam, nie? A ja zawsze odpisuję, szanowna pani, dziękuję ślicznie za wstępne zaufanie, pozwoli pani, że nie wyślę oferty, proszę o akceptację tego. Byłoby to niegrzeczne z mojej strony, przecież ja nic o państwu nie wiem. To jak ja mogę cokolwiek zaproponować? Dlatego jeżeli możemy, spotkajmy się. Wiecie, jakie odpisuje mi babka bardzo często? Bo częściej to są kobiety. Pisze tak. Panie Krzysztofie, dziękuję za pierwszą lekcję. W czasie, kiedy pan mi wysłał tego maila, że pan mi oferty nie przygotuje, dostałem już z 3 firm oferty. Rozumiecie, jaki to jest przekaz? Ja już nie chcę z nimi pracować. I teraz uwaga. Ale jak zbudować tą fascynację? I tu się pojawia coś, co już znacie. Mianowicie... Drugi etap sprzedaży to są kolana w rumbie, które powodują, że biodra się ruszają, czyli klient mówi tak. Pozycjonowanie i budowanie zaufania. A zaufanie to nie są relacje. Zaufanie buduje się na 3 filarach spiętych 4 klamrami. Dostaniecie ten materiał, napiszecie do mnie maila, wyślę wam materiał. Wszystko dostaniecie bezpłatnie. I nie będę wpisywał waszego maila na naszą listę mailingową. Nie robimy tego, chyba że ktoś chce, żeby to zrobić. I teraz patrzcie się. I teraz do tego dochodzi etap przygotowanie i pojawia się 5 etapów sprzedaży w 4. generacji sprzedaży. I teraz jest pytanie, gdzie tu są kolana, które powodują, że klient mówi biorę? Na 2. etapie, widzimy to? Dlatego ten etap trwa ile? Ten etap trwa najdłużej. Tu się pojawia cierpliwość. Bardzo często słyszę taki komunikat od ludzi, którzy mnie znają. Wiesz Krzysiek, ale ty mnie wnerwiasz czasami. Mówi co? Mówi, kurde, ta twoja cierpliwość. Nigdzie się nie spieszysz, nie wysyłasz. Pozwalasz klientowi pewne rzeczy przeżyć. Dostarczasz mu content marketing i tak dalej. Tak, bo ja się tym zajmuję zawodowo. Zawodowstwo jest tutaj, na zielonym etapie. On powinien być w ogóle, ten kawałek ciastka powinien być tu powiększony wielokrotnie. To tu następuje decyzja klienta, ja w to wchodzę. Jeszcze nie wie co i jak, on jeszcze nie zna cen, a on już wie, że chce z nami pracować. Co to jest? To jest właśnie 4. generacja sprzedaży, że ten proces sprzedaży, tutaj strzałki są w drugą stronę, ale to jest ten proces sprzedaży. To jest komunikacja sprzedażowa linearna na górze, nielinearna na dole. Która jest krótsza, ta na górze czy na dole? Niech każdy sobie pomyśli, która jest krótsza? Odpowiedź jest jednoznaczna i to jest ta katarakta, w której my dzisiaj istniejemy. Ludzkość przechodzi teraz kataraktę numer 3, zmiany myślenia linearnego na nielinearne. Nie bójcie się tego, tylko weźcie sobie, obejrzyjcie parę filmów na YouTubie. Ja wam przyślę artykuł, w którym to jest opisane i będziecie wiedzieć, to nie straszy, ale to jest zmiana zasadnicza. Jeżeli porywa cię prąd nad morzem, tak, nad Bałtykiem, tak zwany prąd strugowy, który jest najniebezpieczniejszy na świecie. Bałtyk jest najbardziej niebezpiecznym morzem na świecie, jeśli chodzi o prądy, bo są nieznane, bo one pojawiają się nagle. I słuchajcie, jak porywa cię prąd, a masz 2 metry do brzegu, to w którym kierunku powinieneś płynąć? Rzucić się. Nigdy przeciwko prądowi, zawsze z prądem. Czyli jeżeli ty dasz się porwać przez prąd, odchodzić od brzegu, nie męczysz się, bo prąd cię unosi oczywiście przy założeniu, że potrafisz pływać, a następnie wybijasz się do boku gdzieś po pewnym czasie i wracasz, to ta droga, którą widzicie tego gościa, jest krótsza, niż 2 metry do brzegu, kiedy prąd cię porywa. I to jest nielinearność między innymi. I tutaj macie odpowiedź. W sprzedaży, ta sprzedaż króluje w Europie, ta u góry. Co pan potrzebuje? Szklanki. Ile? Tyle. Jakie? Takie. Na kiedy? Wtedy. Tu jest oferta. I srali, zmazgali z referendi z dupy. Natomiast nielinearność to jest, proszę pani, porozmawiajmy o biznesie. Zobaczmy. czy moje szklanki faktycznie są Pani potrzebne. Okej? Okay? Poza tym chcę się zorientować, czy ja mam najlepszą ofertę na rynku. Bo jeżeli nie, to byłoby nie fair Pani oferować to. To jest ciekawe, co? Standard sprzedaży zawodowej. Piąta generacja sprzedaży. Popatrzcie się teraz, bo tu się zaczyna kosmos. Tutaj się zaczyna kompletnie inny świat. Niestety nie mam mikrofonu na uszy, więc będę musiał sztukować. Popatrzcie się teraz na taką rzecz. Wyobraźmy sobie trzy kule. Jedna, druga, trzecia. Naszym zadaniem jest naelektryzować te kule. I teraz jesteśmy w marketingu. Naszym zadaniem jest naelektryzować poprzez to, że mamy takie pręty półmetrowe. One nazywają się informacjony. Każdy pręt posiada w sobie energię jednego pozycjona. Słyszymy? I teraz wbijasz tą kulę, w tą kulę pręt, to kula ma jeden pozycjon. Rozumiemy? Następnie bierzesz drugi pręt, wbijasz drugi pręt w tą kulę. Ona wisi w powietrzu. Nie zastanawiaj się nad tym, zaufajcie mi. To ile kula ma pozycjonów? Nie dwa, tylko patrz przez pączkowanie. Każdy pręt przejmuje po jednym pozycjonie od siebie, czyli kula ma cztery. Jak wbijesz trzeci, to kula ma dziewięć. Rozumiemy? No bo są trzy pręty. Jak wbijesz czwarty, kula ma 16, jak piąty 25. W ten sposób uzbrajasz w energię tę kulę. I masz te trzy kule. Ale te kule wrzucasz do balona wielkości, powiedzmy tutaj, takiego balona, w którym oni się mieszczą, nie wiem, pięciometrowego. Te pręty nie przebiją kuli. I masz tak, w jedną kulę wbiłeś trzy pręty, w drugą cztery, w trzecią pięć. I te pręty powodują, że kula jest naelektryzowana. Ale kiedy wrzucasz do balona, wykopujesz ten balon z tymi satelitami, bo to jest kula z tymi prętami, na zewnątrz. Wiatr je popycha, uderza w samochody. Czego to jest symbol? Chaosu. Bo piąta generacja jest pierwszą nielinearną generacją, która uczy nas i pokazuje, jak w ekonomii chaosu sprzedawać więcej niż lepiej. Czyli to całe zamieszanie dookoła powoduje, że jest o wiele łatwiej. I to udowadnia rzeczywistość. I teraz patrzcie się. Drugi sposób elektryzowania kul to jest coś takiego, że te kule się w sobie zderzają. Co to znaczy? To znaczy pręt uderza w pręt i jak z tej dziewiątki, czyli pręt z trójką, zderza się z 25, czyli pręt z pięcioma pozycjonami, jest wyładowanie elektryczne, 15. I znowu ma się 7, tu 8 tam, rozumiemy? I te kule nabierają, rozumiemy? Energii cały czas. One nie przybiją tego balonu. Czego to jest symbol? Każda z tych kul to jest albo klient, o którego walczysz, zasadniczy, albo jest to grupa klientów, czyli tak zwany węzeł. I teraz patrzcie, co się dzieje. To jest właśnie fundament piątej generacji, a to jest proces sprzedaży piątej generacji. I na czym on polega? Posłuchajcie. Otóż on polega na tym, i teraz ja tu robię duży skrót, okay? Popatrzcie teraz na mnie, że 90% komunikatów do klienta to nie są komunikaty sprzedażowe, tylko to jest content marketing, który dostarcza klientowi informacje dotyczące tego, co dla niego jest dobre, jak mu pomóc. I często wygląda to tak. Wychodzisz na konferencję, ok? I na tej konferencji, słuchajcie, witasz klientów i zamiast mówić o firmie, którą reprezentujesz, to mówisz o czym? O tym, co jest dla nich ważne. Zauważyliście coś takiego u mnie? Że nie mówię non-stop o firmie, nie sprzedaję wam mechanizmów, nie mówię różnych rzeczy i tak dalej, nawet nie wiecie do końca, co moja firma robi. Bo to będzie wynikiem tego, że jak się wam spodobało, a dostaliście mięso, to weźmiecie wizytówkę, się ze mną skontaktujecie. Do czego zapraszam oczywiście. Okay? Ale w międzyczasie, jak wyślecie mi maila, dostaniecie kilka bardzo konkretnych informacji, które jeszcze was wspomogą i nie będę was napadał mailowo. Widzicie to? Czujecie to? I teraz patrzcie, co się dzieje. I wychodzi gość i przedstawia na konferencji temat dotyczący restauracji, tak? Procesów restauracyjnych. A on sprzedaje szklanki. On schodzi ze sceny, goście dalej nie wiedzą, że szklanki sprzedaje. Ale mówią, to było ciekawe, może pan wizytówkę. Następnie ten gość idzie na targi, podchodzi do stoiska, do klienta, z którym chce pracować, wie, co ten klient robi i mówi, proszę pana, śledzę wasz rozwój i wiem, że budujecie nową lokalizację. On mówi, no tak właśnie. Czy byłoby ok, że ja bym panu wysłał artykuł, bo tak sobie właśnie o was myślałem, bo was śledzę cały czas, podoba mi się to, co robicie, a jak budujecie nową lokalizację, to ciekawy artykuł na temat ekoenergii w tej. No co na to klient powie? Bardzo proszę, nie? Wyślę panu to 3:15. Następnego dnia, oczywiście tam rozmowa dalej trwa, ale on się nie mówi, co robi i tak dalej. Gość 3:15 dostaje co? Maila, tak? Otwiera i mówi, kurczę, mam... Gość powiedział 3:15, dotrzymał słowo, budujemy zaufanie, widzimy to? i on dostaje artykuł na jaki temat? Na temat tej firmy? Nie, na temat jego. I teraz on patrzy, ale to logo widziałem na konferencji. To z tej firmy na konferencji gość występował tak ciekawie, rozumiemy? Tutaj jest to. I teraz tak, w pewnym momencie nagle się okazuje, że wiesz, że ta firma angażuje się w jakiś cel charytatywny. Ja tak zdobyłem Fakro, firmę Fakro, z którą pracowałem nad strategią przez lata. Zobaczyłem, w jakiej są fundacji, poszedłem, zaangażowałem się w fundację i w pewnym momencie Ryszard Florek do mnie mówi, a pan to kto to jest? A ja mówię, a mój klient, który też tam był, powiedział, no z nimi transformację robiliśmy. A może to pan do mnie wpadnie, mówi Ryszard Florek z Fakro. A ja mówię, jak ma pan dobrą kawę, to wpadnę. I wpadłem na 4 lata. Nie ma reklamy w dzisiejszym świecie jako bezpośredni przekaz, bo ona odpycha młodzież, młode pokolenie to odpycha. Jest pozycjonowanie. I teraz patrzcie się, co się dzieje. Mianowicie, rozmawiam z ludźmi, którzy współpracują z tą firmą, dostarczam jej informacje, daję znać tej firmie, temu inżynierowi, który współpracuje o rozwiązaniach. On dostarcza informacje, robię to świadomie. Zaczynam pracę. Mój marketing, jaki mam, on może być punktowy, ale przede wszystkim skupiam się, by zbudować synergię działań, które dostarczają content marketing. I teraz patrzcie się na tą jedynkę, dwójkę. Wiecie, co jest jedynka, dwójka? To jest pierwszy i drugi etap z naszego pięciolatowego procesu. Pamiętacie, co to było? Przygotowanie i budowanie zaufania i pozycjonowanie. Widzicie to? Te kropki tutaj? To są wizytówki, to jest fundacja, to jest też informacja w prasie, gdzie dostarczacie różne informacje content marketingowe. To jest YouTube, który możecie mieć, Instagram, różne inne rzeczy. Ale nie na temat swojej firmy, to na temat tego, co dla klientów jest ważne. Wasze logo jest na dole. Okay? I teraz co się dzieje? W pewnym momencie, i to są te pozycjony, tak? Pamiętacie? Te informacjony wbijamy. Ja je świadomie buduję. Ale kieruję je na grupę klientów lub na tego konkretnego klienta. A w pewnym momencie spotyka się jeden gość z jedynki i z dwójki, dwóch klientów i jeden mówi, ty, u ciebie fajnie się dzieje. Ja mówię, tak, bo ja pracuję z tą firmą, co ten pan tu reprezentuje i mówi takiego firma XYZ. A on mówi, ty, ja słyszałem o nim, on mi przysłał fajne rzeczy. No i co? Super. Do czego dochodzi? Co robi teraz ten klient numer jeden? Bierze słuchawkę i mówi co? Dzień dobry, proszę pana, bo pan współpracuje tam z firmą, ja też o panu słyszałem. Czy pan by miał czas się ze mną spotkać, bo jestem zainteresowany współpracą? Rozumiemy? Ten gość już podjął decyzję. I teraz patrzcie, co to jest ta strzałeczka tam? Jedynka, dwójka, strzałka. Ta strzałka to jest ten telefon. I później jest trzeci etap, czyli klient buduje ofertę razem z nami. Rozumiemy? Siadasz i zamiast mu mówić, co robi, zamiast sprzedawać mu szklanki, rozmawiasz o jego biznesie. Widzimy to? Sprzedaż transformacyjna? I teraz tu trzeba mieć niezwykłą cierpliwość, trzeba mieć język komunikacji nieantagonizującej, bo ty nie możesz klienta atakować argumentami, tak? Nie wolno tego robić. I w związku z tym, co się dzieje? On w pewnym momencie mówi, kurde, no fajnie, to dobrze wygląda. To gdzie tu jest domykanie sprzedaży? W czwartej generacji sprzedaży w pięcioetapowym procesie, który pokazałem wam, w piątej generacji, w szóstej w ogóle nie ma pojęcia domykanie sprzedaży. Nie ma. Ja w ogóle nie domykam sprzedaży. Kompletnie, nie ma potrzeby. To klient ją domyka. Pozycjonowanie w związku z tym uzyskiwane przez content marketing i przez tą synergię. Czujecie całość, jak zaczyna hulać? I teraz patrzcie, co się dzieje. I w tym momencie czwórka, co to jest? No to dopracowanie szczegółów. No klient sam mówi, no to dopracujmy szczegóły. I realizujesz. Widzicie tą piątkę? To 5R, realizacja. Dlaczego te kółka są większe niż inne kółka? Dlatego, że musisz zawsze dostarczyć więcej, niż klient się spodziewa. Under promise, over deliver po angielsku. I teraz, co ta mała strzałka niebieska robi? Ona powoduje, że z powrotem ten klient wpada do wora i dzięki temu co się dzieje? Widzicie tych klientów 4, 5, 6, 7? I nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd klienci do was przychodzą. W piątej generacji ja już zarzuciłem lejek sprzedaży. Nie jest mi potrzebny. Jest taki nawał klientów. 8-krotny wzrost w zeszłym roku, mimo pandemii. Piąta generacja, droga do pozycjonowania się. Content marketing B2B. I teraz uwaga, pierwszy raz publicznie pokażę wam szóstą generację sprzedaży. Chcecie sobie zapisać? Zapiszcie. Chcecie nagrać? Nagrajcie, nie ma problemu. Ale chcecie otrzymać to? Wyślę wam całą prezentację, ona jest o wiele szersza, plus parę artykułów, tylko napiszcie do mnie maila. Tu są wizytówki, które sobie można wziąć i do mnie wysłać. I teraz patrzcie się. Szósta Generacji. Da-da! Ktoś powie da-da? Powiedzcie wszyscy razem. Da-da! Fajnie, dziękuję bardzo. Oj, tak, kurczę, jakieś tego. Kim chcesz być dla klienta? To jest fundament. Uwaga! Ale dzięki temu, żeśmy rozmawiali o tym wszystkim, jak wam teraz powiem, poczujecie się. W szóstej generacji sprzedaży ty najpierw definiujesz i teraz uwaga, jak ktoś tu przyszedł 10 minut temu, nie będzie wiedział, o co chodzi. Dla którego klienta jesteś w stanie być partnerem na jego poziomie. Rozumiemy? Czyli jeżeli nie jesteś w stanie, to nie jest twój klient. Czyli ty teraz dalej sobie pytaję, czym dysponuję, co muszę dobudować, a następnie jak to zrobisz, to w tym momencie wybierasz tą grupę klientów i budujesz cały mechanizm. Czyli wychodzisz od tego, która grupa klientów. To się wydaje to samo, co zawsze. Nie, bo patrzcie, co się dzieje. Oparta jest na zbudowanym i stale rozwijanym zestawie kompetencji. Chrzanić te szklanki, które sprzedajesz. Słyszycie? Chrzanić te szklanki, one są nieistotne. Klient kupuje trzeciej, czwartej, piątej generacji szklanki przy okazji. Rozumiemy? I teraz patrzcie, co się dzieje. Aby stać się wyróżniającym się źródłem ostatecznej satysfakcji klienta, co było. I teraz patrzcie się, bo teraz schodzimy na ziemię. Przeczytajcie. W szóstej generacji fundamentem jest piąta generacja, czyli ten mechanizm. I teraz patrzcie, co się dzieje. I to jest ostatnie 3 minuty. Jeżeli pracujesz z klientem, nie możesz mu dostarczać produktu, nie możesz mu dostarczać usługi, jeżeli chcesz rozwijać firmę dynamicznie. Ty musisz budować ekosystemy dla nich. Czyli twoja platforma współpracy powinna zawierać ekosystem, czyli pewien ciąg różnego rodzaju rzeczy, które pozwalają klientowi pójść do przodu. I teraz ktoś powie, panie, ale ja się na tym nie znam. To dowiedz się, na czym się znasz, zobacz, wybieraj klientów, a dobierz sobie partnerów do współpracy, bo inaczej się nie przebijesz. I macie teraz to. Współpraca B2B pionowa i pozioma. Pionowa to jest taka, że jak masz maszynę produkującą i dostaniesz większe zamówienie, to masz kogoś, kto ci też to wyprodukuje. A to jest pozioma. A pionowa to jest to, że jeżeli chcesz budować ekosystem, to ty produkujesz to, ktoś produkuje jakiś element, a ktoś inny jakiś element. Rozumiemy? A jak jest Amazon zbudowany, słuchajcie? Przez firma, która ma wszystko prawie, że podzlecone. Nie wiem, czy wiecie. I teraz uwaga. Pozycjonowanie w oparciu o content marketing, to już omówiłem, święty graal marketingu, następnie innowacyjność, ale nierozumiana jako produktowa ludzi. Tutaj mam napisane na jednym stoisku genialne pomysły gadżetowe. To też jest innowacyjność. Nic z tym złego, ale jeżeli sprowadzicie się do produktu, produkujesz meble i ty byś miał zajebiste meble, to jest żadna innowacyjność. Zjedzą cię na śniadanie. Okay? Innowacyjność w procesie, w przekazie informacji, w pozycjonowaniu się, w marketingu i tak dalej, i tak dalej. Teraz patrzcie, co się dzieje. Optymalizacja, ale nie optymalizacja, obniżanie kosztów i cen, tylko optymalizacja, która prowadzi do sprawności i zwinności dzięki technologii. A zwinność to nie jest kombinowanie. I ostatnia rzecz, o której nie zdążę powiedzieć, to jest antykruchość, czyli budowanie systemów, który jest jaki? Asymetryczny pozytywnie, i ma w sobie opcjonalność, czyli jak budujesz firmę, nigdy już na jednej nodze. Nawet jak masz jedną nogę, która cienko działa, to pamiętasz, masz dobudować drugą, a najlepiej trzecią nogę, bo w chaosie, jak się chwycisz, żeby nie spaść, to jedna ręka wystarczy. Jakie masz zagrożenie? Że spadniesz. Ale jak chwycisz się w dwóch, to jest lepiej, ale dźwignia może ją zerwać. Ale jak w trzech, to masz wtedy geometrię. Kochani, to wszystko było trochę na wariata. Jednocześnie dziękuję wam serdecznie za to, że przyszliście, że wytrzymaliście ze mną. Zapraszam teraz do tego, żeby sobie wziąć wizytówkę. Ja tam też zaniosę dalej wizytówkę. Dziękuję wam serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na moje kanały YouTube Krzysztof Sarnecki oraz Quest for English.